Aktywistki są sądzone za rozlepianie naklejek z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli. Nergal, który został skazany bez procesu za nadepnięcie obrazu Matki Boskiej, mówi: artysta skazany za zdjęcie buta na Instagramie, a kościelna pedofilia leży odłogiem. Poziom absurdu sięga zenitu. Z roku na rok liczba aktów oskarżenia w związku z artykułem 196, czyli o tak zwanej obrazie uczuć religijnych, rośnie. Czy ten paragraf w ogóle ma rację bytu i czy jest młotem na tak zwanych heretyków, czy na katolików? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam państwa.
Drodzy państwo, czekamy na wasze tweety z hashtagiem IPPTV, a także pytania, komentarze na czacie i w mediach społecznościowych. Będziemy się do nich odnosić na bieżąco. Paragraf 196. Obrażanie uczuć religijnych innych osób. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publiczny przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Tak czytamy w kodeksie karnym. Dzisiaj porozmawiamy o tym paragrafie w kontekście tego, co się dzieje ostatnio, czyli decyzja sądu w Płocku, że aktywistki, które zostały oskarżone o znieważenie uczuć religijnych, zostały uniewinnione. Twoim zdaniem, czy w ogóle ten paragraf ma rację bytu, powinien być w kodeksie karnym?
W rzeczywistości on jest dodany, żeby chronić, można powiedzieć, życie religijne, bo tak jak kiedyś mecenas Turczyn mówił u nas, pozostałe prawa w Polsce, pozostałe paragrafy kodeksu wystarczą, żeby chronić na przykład własność czy miejsce kultu, nie? Jako prywatne nieruchomości, miejsca i tak dalej. Także ten paragraf został dodany z myślą tak, żeby dodatkowo w jakiś sposób ochronić życie religijne. I teraz pytanie, czy chodzi o życie religijne ogólnie, czy chodzi o życie wspólnoty katolickiej, nie? No to tu odpowiedź jest oczywista. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, zobaczmy te trzy obszary chronione jak gdyby przez ten paragraf i całą interpretację. Po pierwsze przedmiot, nie? Przedmiot czci religijnej. Co to jest przedmiot czci religijnej? No zastanówmy się, czy jesteśmy w obszarze jakiegoś no, przedchrześcijańskiego bałwochwalstwa, że tam na przykład jakieś rzeźby, kamienie, amulety, drzewa cudowne, czy obrazy, jak w starożytnym Egipcie, no, są przedmiotem czci, no bo ten paragraf no, naprawdę zakrawał bałwochwalstwo poważne, nie? Ja nie wiem, jak ta strona katolicka sobie to, że tak powiem, godzi z tym, co jest napisane w Biblii, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie i zaraz za tym drugie przykazanie nie będziesz sobie czynił żadnych podobizn rzeźbionych, toczonych, złotych, malowanych, jakichkolwiek i nie będziesz im czci oddawał. Rozumiecie? To jest wbrew Bogu, wbrew woli Boga objawionej w Jego Słowie ten paragraf, nie? Katolicy nie znają Biblii, nie znają woli Boga. Tu akurat cytowałem Stary Testament, jeśli chodzi o przykazania, te 10 przykazań Mojżesza. Katolicy ich nie znają drugiego przykazania. Tu część katolików już wie, nasi widzowie na pewno to wiedzą, że drugie przykazanie zostało praktycznie wycięte z katechizmów. Dzisiaj katolicy się tłumaczą, że ono zostało dołączone do pierwszego przykazania, ale żaden katolik nie wie o tym, że nie wolno czynić sobie podobizm i kłaniać się im i oddawać im właśnie czci, jak mówi ten paragraf. A ostatnie przykazanie w Kościele katolickim brzmi: ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ząg.
No musiało być 10.
Nie ma 10 przykazania. Po prostu wycięli kawałek kiedyś 10 i zrobili z właściwego 10 9, a z tego kawałka dokleili 9, żeby schować przykazanie drugie.
Dobrze, ale jeżeli już jakaś religia, tak? Ale katolicka.
Zaraz, bo ja chciałem te trzy
no
obszary.
No wiem, ale właśnie o przedmiocie chciałam.
Ale jeszcze tylko, żeby widzowie mieli obszar, co tu jest karalne. Czyli przedmiot czci religijnej jest chroniony, nie? Czyli to jest zwykłe bałwochwalstwo, to jest uprawianie bałwochwalstwa w majestacie rzekomo chrześcijańskiego państwa, czyli kpina. Później jest miejsce kultu. No to mówię, tu wystarczyłoby po prostu normalne chronienie własności prywatnej i nie trzeba jakichś dodatkowych paragrafów. No i najgorsze w tym wszystkim to są uczucia. No bo uczucia, to wiecie, jak Świadek Jehowy widzi katolika, który wcina kaszankę, no to jego uczucia są poważnie, że tak powiem, obrażone, nie? Bo on uważa, że to straszny grzech, najcięższy i tak dalej, nie? Abstrahując od oceny, no ma prawo do takich uczuć, no ale katolik ma prawo jeść kaszankę i tak dalej, nie? Także zobaczcie państwo, ile jest pozwów Świadków Jehowy, że ich uczucia religijne są obrażone przez katolików jedzących kaszankę. Albo adwentyści Dnia Siódmego mogliby na przykład nas skarżyć, że jemy kiełbasę wieprzową i to obraża ich uczucia. Uczucia religijne. A jak przyjdą muzułmanie w większej liczbie, no to jak wykorzystają ten paragraf, drodzy katolicy?
I o to chciałam zapytać, bo rzeczywiście są religie, tak, religia katolicka, która wbrew przykazaniom jednak oddaje kult tym przedmiotom i nazywa je właśnie przedmiotami kultu religijnego, objętymi tą czcią religijną. Jeżeli są takie religie, tak, no to czy powinniśmy chronić jako państwo te przedmioty czci religijnej katolików?
Oczywiście jestem za tym, żeby każdy miał w ramach państwa chrześcijańskiego, państwa, bardziej bym powiedział, republiki chrześcijańskiej, nie katolickiej, żeby to ktokolwiek nie mylił państwa katolickiego z państwem chrześcijańskim. Państwo katolickie to na przykład Polska, gdzie taki paragraf jest, a państwo chrześcijańskie, można powiedzieć o fundamentach chrześcijańskich, republika chrześcijańska, to są dawne Stany Zjednoczone, bo one dzisiaj są niestety w komunistycznej transformacji, czyli kiedy podaje wzór takiego państwa, no to są dawne Stany Zjednoczone, założone przez chrześcijan, przez tak zwanych najpierw pielgrzymów, którzy kolonie założyli, a później tych ojców założycieli, którzy napisali konstytucję i tych chrześcijan, którzy pogonili Brytyjczyków, ich okupantów. Także to jest ideał państwa chrześcijańskiego, republiki chrześcijańskiej, właśnie republiki wolności dla wszystkich. I teraz ktoś chce sobie czcić statek kosmiczny. Jego prawo. Ktoś chce sobie czcić potwora spaghetti. Jego prawo. Ktoś chce sobie jakąś ikonę czcić. Jego prawo. I tak dalej, i tak dalej. Na tym polega wolność, nie? Także oczywiście, że powinniśmy chronić wolność do czczenia tam różnych rzeczy i tak dalej. Niech sobie każdy, że tak powiem, czci co chce, czy kogo chce, czy jak chce. Ale tutaj katolicy idą dalej. Już nie chodzi o to, żeby na przykład ołtarze katolickie czy obrazy katolickie czcić, znaczy ochraniać tu przez państwo. Ale na przykład jak ktoś zrobi zdjęcie obrazu katolickiego, tak, to zdjęcie już też jest objęte obroną tego paragrafu.
O to chodziło w tej sprawie trzech aktywistek. Mowa o Elżbiecie P., Annie P., Joannie G. I właśnie tym aktywistkom przedstawiono zarzuty z artykułu 196, czyli o obrazie uczuć religijnych, za znieważenie przedmiotu czci religijnej i no, sąd je uniewinnił.
Tak, jak pierwszej instancji tu, są już no, zakusy, ja już zaraz tu, już pani sędzia już teraz jest podgrzewana.
Pod pręgierzem, to o tym za chwilę. 2019 rok te aktywistki rozlepiały wokół Kościoła katolickiego takie nalepki z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli. Ale sąd nie znalazł w tej działalności znamion czynu zabronionego i sędzia Agnieszka Warchol stwierdziła, w katechizmie Kościoła katolickiego nie znajduje się zapis wykluczający osoby nieheteronormatywne. Znajduje się tam miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie. W ogóle jak patrzysz na to, że sędzia, no, można powiedzieć, powinna być obiektywna, niezależna od jakiejkolwiek religii czy światopoglądu, no, wypowiada się w sprawie katechizmu Kościoła katolickiego, no i na tej podstawie też uniewinnia czy skazuje obywateli polskich.
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem dać sprostowanie, bo używasz terminu, ja zresztą niekiedy też, nie? Matka Boska. To jest no, poważna dezinformacja, a być może nawet poważne, raczej bym uznał to za poważne nadużycie. No bo jeśli Bóg ma matkę...
To nie jest Bogiem.
To nie jest Bogiem, rozumiecie państwo? No bo najpierw jest matka, a potem jest Bóg, nie? Czyli to matka jest Bogiem.
Też jest Bogiem.
I Matka Boska z tego wychodzi, nie? Także bardzo bym prosił, żeby nawet jak używamy kulturowo, no bo to językowo w Polsce jest...
No inaczej można powiedzieć ja wiem, Maryja, tak?
Ja powiem, najlepiej mówić Matka Jezusa. Ta, która dała Jezusowi ciało. Przecież Jezus istniał przed Marią. Katolicy, słyszycie? Jezus jest Bogiem, który istniał od zawsze i na zawsze. I on nie ma matki w tym sensie, która daje mu życie i jest przed nim. Maria tylko nosiła Jezusa w swoim łonie.
Nie ma pojęcia liście, Matka Boska w Biblii.
W liście do Hebrajczyków czytamy, kto przysposobił Jezusowi ciało. Jezus istniał od zawsze. Pojawił się na ziemi w ciele. I teraz kto przysposobił według Biblii, według rzekomo autorytetu katolików? Kto przysposobił Jezusowi ciało? Matka Boska? Sprawdźcie sobie. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Katolicy. Challenge. Kto przysposobił ciało dla Jezusa? Dlatego to jest późno chrześcijański takie ustalenie Teotokos, kiedy toczyły się w IV mniej więcej wieku poważne dyskusje i wcześniej na temat boskości Chrystusa, jego natury, czy był w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem, jak to się na różnych soborach, różni ojcowie Kościoła, jak to się mówi, czy teologowie tamtych czasów, bibliści się spierali, dyskutowali i wtedy, żeby pokazać, że Maria już nosiła w swoim łonie w pełni człowieka i w pełni Boga, nazwano ją Marią Matką Boga, ale nie w sensie, że ona dała początek Bogu. Ona tylko została wybrana, żeby to dzieciątko nosić w łonie, a potem urodzić. Nie? To do nie wszystkich dociera. Niektórzy myślą, że Trójca Święta to kto? Maria, Józef i Jezusik. Takie badania kiedyś były przeprowadzane, naprawdę spory procent, już nie pamiętam, spory procent tak definiował spośród katolików Trójcę Świętą.
Ale
czyli
wróćmy...
zabobon, głupota do kwadratu, czy do tam już teraz...
O walce z zabobonem mówi...
Doradca prezydenta Francji mówi, że chiński wirus to jest Czarnobyl chiński, tylko do potęgi chyba 10, tak mi się wydaje. Ale jakoś aczkolwiek się dużo.
Walce z zabobonem mówi też Nergal, o którym za chwilę powiemy, ale wróćmy do tej wypowiedzi, no, wyroku,
no to wyroku sądu, bo mieliśmy omówić
Agnieszki Warchoł, która wypowiedziała się w sprawie katechizmu Kościoła katolickiego i mówi, że nie ma tam zapisu, który wyklucza osoby nieheteronormatywne.
Nie będziemy analizować tutaj teologii czy katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego. To jest wewnętrzna sprawa Kościoła i niech on sobie tam robi, co chce. To, że Sąd w Rzeczpospolitej powołuje się na katechizm Kościoła katolickiego, czy jakiegokolwiek innego, luterańskiego, zielonoświątkowego, Świadków Jehowy, muzułmanów i tak dalej, to jest kpina. Bo to nie jest norma prawna w państwie polskim. To nie jest norma prawna systemu karnego państwa polskiego, dokumenty doktrynalne jakichś kościołów. To było za czasów inkwizycji, że teologia jednego kościoła decydowała o wyrokach sądu.
Czy ktoś jest winny, czy ktoś jest nie. A gdyby na przykład,
jest skandal.
Gdyby na przykład w tym katechizmie było właśnie wykluczenie tych osób.
No to właśnie, to co by wtedy zrobili?
To wtedy sąd by skazał te aktywizmy?
No na to wychodzi. Na to wychodzi. To jest paragraf kompletnie nieczytelny, jeśli chodzi o normy prawa karnego i sprawiedliwość. Bo jak ocenić czyjeś uczucia? Czy mamy termometr uczuć? Czy mamy urządzenie do pomiaru, czy to są dobre uczucia, czy chore uczucia? Ludzie, stuknijcie się poważnie we łby, ci, którzy takie debilne paragrafy piszecie do kodeksu karnego. Bo przecież teraz wszystko będzie zależeć od tego, czy sędzia, czy sędzina, czy przepraszam, czy sędzia?
Sędzia.
A jak powiedzieć mężczyzna? Czy sędzia, czy sędzia?
Dokładnie.
Już to głupie to jest. Już kiedyś było sędzia, sędzina, jakoś to ogarniały.
Ale nie
czepiajmy się. Czy sędzia, czy sędzia, czy, znaczy, czy chłop, czy baba?
Okej.
Okay. Będzie musiała teraz decydować zgodnie ze swoją ideologią.
No tak.
Jeśli pani będzie na lewo, czy pan, sędzia, no to będzie wyrok serwował uniewinniający. A jak będzie pan z korzeniami z Ordo Iuris, czy z jakiegoś innego katolickiego związku i tak dalej, bardzo konserwatywnego, to będzie pajdę walił, bo tam jest kara więzienia. Wyobraźcie sobie,
no
nie jakieś tam nagany, grzywny pouczenia, tam jest kara więzienia za obrazę czyichś uczuć. Noż to, wiecie, to jest państwo? To jest państwo Taliban. To jest państwo religijne. I to jeszcze jak dać w rękę to państwo fanatykom religijnym, no to już mamy kłopot. I teraz jak myślicie, to jest dla kogo? Czekaj, jeszcze tu zdanie. Dla kogo to jest największy kłopot, jak to państwo wchodzi w ręce fanatyków religijnych katolickich? To nie jest dla nas wielki kłopot. My prześladowania przetrwamy. Nawet jeszcze można powiedzieć, krew męczenników to jest zasiew Kościoła. Na prześladowaniach chrześcijan nigdy żaden car, cesarz, ani inny watażka, minister sprawiedliwości, czy kogo tam, czy niesprawiedliwości, nie wygrał. Bo wtedy ludziom się otwierają oczy, kto tak naprawdę ma rację. Wiecie, kto zapłaci najwyższą cenę za tych fanatyków religijnych, którzy dzisiaj używają tego paragrafu do niszczenia wszystkich innych, tych, którzy nie zgadzają się z Kościołem katolickim? Wiecie, kto zapłaci? Tak. Zapłacicie wy, katolicy. Już niebawem katolicyzm w Polsce będzie religią mniejszościową. Wtedy na własnej skórze zobaczycie, co to znaczy być w kościele mniejszościowym. Wtedy zrozumiecie, co my mówimy tu w telewizji od kilkunastu lat. W Polsce niewielu ludzi mówi o tym otwarcie, że to już ostatnia godzina, że katolicyzm jeszcze ma tę feudalną dominację nad polskim społeczeństwem. Może to miesiące, może najwyżej parę lat dzieli nam od kompletnego upadku tego stanu, który jest w Polsce od dziesięcioleci, czy nawet trochę więcej. My mówimy o tym? Po stronie katolickiej, tu pokażę lewackie czasopismo, ale z księdzem, z artykułem księdza na okładce. Wierni odchodzą, ubywa księży, głęboki kryzys polskiego kościoła, poruszająca rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Naprawdę warto przeczytać ten artykuł. W ogóle warto słuchać profesora Kobilińskiego. Mam nadzieję, że znowu niebawem będziemy go gościć w naszej telewizji.
No ale Kaja Godek na przykład...
Poczekaj, zanim do głupot przejdziemy, to ja jeszcze o poważnych sprawach.
A to jest właśnie ale przedstawicielka tej strony katolickiej.
Powiedziałem, zanim...
Proszę bardzo.
Już nie... To jest człowiek. Mnie katolicy możecie odrzucać, no to tam wasza rzecz. Czy nie chcecie posłuchać tego, co się mądrze do was mówi. Ale profesor Kobyliński, no jemu nie możecie zarzucić, że coś z nim jest nie tak. To jest wykładowca wyższej uczelni katolickiej. To jest ksiądz katolicki, nawet zobaczcie, z koloratką. Chociaż mówi, że to jest już coraz większy problem w Polsce, to on z koloratką występuje. On deklaruje też w tym artykule, że nie odejdzie od Kościoła rzymskiego. Ale on mówi, to dokąd dzisiaj ci fanatyczni katolicy i biskupi katolicy prowadzą Kościół katolicki, to jest kompletna ruina. Za bardzo krótki czas, może to będą, tak jak powiedziałem, lata albo miesiące nawet, Kościół katolicki straci monopol, straci swoje wpływy, stanie się religią mniejszościową, a wy, katolicy, doświadczycie tego, co my doświadczamy od was dzisiaj. Mówię do fanatycznych katolików. I zobaczycie wtedy, co to znaczy paragraf 196. Tylko was będą tym paragrafem ścigać.
Kaja Godek, czyli działaczka Fundacji Życie i Rodzina, tak skomentowała tę decyzję Sądu Rejonowego w Płocku, który uniewinnił aktywistki. Katolicy są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną, a sądy Rzeczypospolitej Polskiej powinny chronić ich przed przemocą, także ze strony aktywistów LGBT. No jak ty skomentujesz no, tą ripostę działaczki katolickiej, że rzeczywiście sądy polskie muszą bronić katolików?
Nie, muszą bronić wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. To, co pani Godek oplata, to są bzdury. To jest bzdury, tak można by z angielskiego, z taką kupą i tak dalej, jakąś...
Ale z drugiej strony, to dlaczego to odmawiasz katolikom prawa do ochrony ze strony, powiedzmy, tych nawet aktywistów LGBT?
Czy te panie, które sobie ten obrazek w aureoli takiej czy śmakiej rozklejały przy kościele, były katoliczkami czy nie? To jest pytanie. Nie dla sądu, ale dla dziennikarzy. Ja stawiam, że to są katoliczki. Przynajmniej tak zwane nominalne. Mhm. Nie? Czyli to nie jest, tak jak powtarzam, to nie jest problem ataku na Kościół od zewnątrz.
Ale gdyby one nie były katoliczkami, nie wiem, dokonałyby apostazji albo byłyby, powiedzmy, ateistkami, które nigdy nie były ochrzczone.
Gdyby
to jakie to
nie były katoliczkami, zrobiły sobie taki obrazek u siebie w domu albo chodziłyby z takim transparentem, nic bym do nich nie miał. Jeśli by wtargnęły na teren jakiegoś związku wyznaniowego, kościoła i obkleiły takimi nalepkami budynek tego kościoła, to miałbym im za złe nie treść tych nalepek, bo tu treść tego obrazu, no to już zależy, czy to jest kościół franciszkowy, to tam taki obraz nikogo nie obraża, czy to jest kościół polskich biskupów, no to tam jeszcze obraża, nie? No to tu sąd powinien zostawić to wewnętrznej sprawie kościoła. Tylko sam fakt wtargnięcia czy zniszczenia tego budynku powinien być podstawową, można powiedzieć, miarą przestępstwa tych kobiet.
Czyli ten artykuł nie jest potrzebny, twoim zdaniem.
Absolutnie na bazie prawa karnego czy prawa cywilnego da się to przeprowadzić. Nie?
Maciej Machała, lewacy mają mowę nienawiści, a katolicy mają obrazy uczuć religijnych.
Tak, tak. I dlatego powiedziałem, że ten tytuł jest troszeczkę taki przewrotny dzisiaj, nie? Czy to jest młot na heretyków, ateistów, tam nie wiem, LGBT, wpisz sobie tam właściwie, czy to jest młot na katolików? Nie. To jest właśnie młot na katolików. Bo zobaczcie tutaj przykład tego, jak on się tam Nergal nazywa. On jakoś tam się inaczej nazywa, nie? Tylko to taki pseudoartystyczny...
Darski.
Pan Darski, nie?
Nazwisko.
Ale nie mylić z tym ideologiem prawej strony pisowskiej, nie? Bo tam też jest Darski, Targalski.
Tylko, że tak.
No. Zbieżność nazwisk, ale niezbieżność osób i niezbieżność ideologii. Tu tak. Żeby była... Nazywajmy go więc, żeby pan Darski tu nie był, że tak powiem, mówię o panu Darskim, Targalskim z Gazety Polskiej, czy z Niezależnej niezależnej, żeby nie był objęty tu naszą krytyką czy naszym rozważaniem, nazywajmy go tak, jak on sobie życzy, jakoś Nergal. Wiesz, co to znaczy może? Jakoś tak brzydko mi to wygląda, ale nie wiem. No, de gustibus curna non disputandum est.
Zaraz sprawdzimy.
Także niech on i będzie Nergal, jak się tam tak chce. Rozumiem, że nie obrażamy go, jeśli on sam chce, bo może to coś brzydkiego, no to nie chciałbym.
Nergal to jest sumeryjski bóg.
Aha, czy to jest jakiś, ale zaraz, to jak ja teraz będę
władca
mówił...
Władca świata podziemnego.
Jak ja będę teraz mówił przeciwko Nergalowi, to mnie Nergal może ze 196 pociągnąć.
No właśnie. Sumerowie...
No bo on jest przedmiotem sumeryjskiej czci normalnie.
Sumerowie...
Ojej, jak tu teraz komentować? O kaszance nie można mówić. O wieprzowinie nie wolno mówić. O Nergalu nie można mówić. To o czym tu mówić?
Sumerowie uważali go za Boga zarazy.
Niech
mu takiego włączyli...
Niech mu tam ksywka Nergal.
Do grupy odpowiedzialnych za zsyłanie chorób i epidemii.
To co? To chiński COVID jeszcze? Nie, dobra, zejdźmy na ziemię. Nergal dostał wyrok za to, że sobie tam zrobił zdjęcie tego katolickiego obrazu, jak twierdzą sędziowie, którzy go skazali, tam pewnie jeden. I se buta tam jakoś na nim postawił i zrobił
podeptał, tak?
zrobił se zdjęcie na tam Facebooku, zdaje się.
A on, na Instagramie, no tak, no media społecznościowe ogólnie.
Niech tam
opublikował.
Ale on już ich straszy. Słuchajcie, wy nie wiecie, kto jest pod butem. Jak wam, ja pokażę teraz, kto jest pod butem, to będzie niezła jazda. A może tam jest na przykład Stalin pod tym butem, tylko tak, że tak powiem, zrobiony w takiej otoczce. No to co wtedy zrobią, nie? No będą... W każdym razie zapowiada, że będą jaja, ale to nie o to chodzi. Problem jest w tym, co on dalej powiedział, na samym końcu tej wypowiedzi. Zebrał już chyba 160 tysięcy złotych. To zobaczcie, to niektórzy proboszczowie to już by mocno pozazdrościli temu Nergalowi. Zobaczcie, jaka kasiora, a przez was to wyście rozpętali tę wojnę. Zobaczcie,
jeden
on
tydzień,
ma teraz
jeden
tydzień ma full kasiory, nie? I teraz, ale co dalej? Zobaczcie. Mówi, idę się na, tu trzy kropki, naparzać. Zobaczcie, on teraz idzie z kim na wojnę?
Z fundamentalistami.
Z katolikami. On no idzie tak. Teraz na wojnę z katolikami. To właśnie o tym mówię. Że nadużywając tego paragrafu, nie do ochrony rzeczywistych tam miejsc kultu, ludzi. Ja pamiętam na przykład, jak katolicy modlili się pod krzyżem pod Pałacem Prezydenckim. Myśmy ich tam pomagali chronić wtedy. My, protestanci, heretycy, jak oni, to myśmy razem z nimi tam stali. Były takie warty organizowane przez Anitę Czerwińską z Gazety Polskiej, szefową klubu. Dzisiaj to ona jest szefową tam nie wiadomo czego, chyba kosmosu pisowskiego, już rzeczniczką prasową. To ona, tam byli hutnicy, górnicy, różni, no i my też byli. Tak, heretycy byli, chronili katolików, żeby mieli prawo się modlić tak, jak chcą.
No bo tam już były napaście fizyczne.
Tak, i zobaczcie, wtedy nikt paragrafu 196 nie wyciągnął, że tu, a tu trzeba było, bo tu rzeczywiście ludzie modlący się byli atakowani. Mocz oddawano na nich, pluto, wykrzykiwano, przeszkadzano w sposób ohydny. Mm. Byłem przecież przy tym, to wiem, jak tam było, nie?
Ale również w tym przypadku, twoim zdaniem, wystarczyłby inny paragraf, zły paragraf.
A pała tam by wystarczyła karnego, jakiegoś
a nie 196.
oddziału prewencji i by się tam skończyło, nie? Trzeba zaraz paragrafów, sądów i czekać, nie?
Wróćmy do Nergala.
Policja jest od tego, żeby dawać ludziom spokojnie realizować swoje wolności. Także wolność do religii, także katolikom i tak dalej, nie? I teraz, no, ten Nergal już opowie... Nergal, przepraszam. No ja z tymi bogami sumeryńskimi to jakoś chyba na bakien jestem, ale mam nadzieję, że to wybaczycie. Ja się prawdziwym Bogiem zajmuję. Tu oczywiście zamachamy tradycyjnie, kto chce. A, jakby ktoś nie miał takiego egzemplarza Pisma Świętego, piszcie do nas, wyślemy. Wam płacicie tylko za koszt wysyłki. Mamy też takie mniejsze, kieszonkowe egzemplarze. Też możemy wam wysłać. Egzemplarz jest bezpłatny, a płacicie tylko za koszt wysyłki. Ten Nergal idzie się naparzać, tak już powiemy, z katolikami. Z tymi konserwatywnymi czy fundamentalistycznymi katolikami.
Idę na wojnę.
Idę na wojnę. Czyli zobaczcie, Ziobro i jego prokuratura, ta takim postępowaniem rozpalają wojnę religijną w Polsce. Kolejny niepotrzebny konflikt.
Wyrok w sprawie Nergala zapadł w trybie nakazowym, co oznacza, że dopiero po sprzeciwie Nergala rozpocznie się proces z udziałem stron. Czyli tak naprawdę bez procesu został skazany za to, co zrobił, że obraził uczucia religijne osób zgłaszających jego czyn do sądu, stwierdził Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów.
Parafie katolickie płaczą, że nie mają pieniędzy. Ostatnio podawałem przykład parafii, gdzie proboszcz zrobił takie porównanie, kto ile płaci, jeśli chodzi o segmenty wiekowe. I powiedział, że praktycznie całą parafię utrzymują ludzie, już nie pamiętam, może mi tu wóz techniczny pomoże, ale powyżej 60 roku życia. Młode małżeństwa, czyli ludzie tam chyba do 30 roku, to jakiś promil wpłat stanowili. Czyli parafie umierają. Rozumiecie, katolicy? Wasze parafie umierają. I ksiądz Kobyliński mówi, niebawem tu widzicie, kościoły będą na sprzedaż, bo nikt nie będzie miał pieniędzy, żeby je utrzymywać, ogrzewać i tak dalej. To jest już. No to dokładajcie. Podsycajcie tę wojnę. Zobaczcie, Nergal zebrał w tydzień 160 tysięcy. Czyli zobaczcie, już nie tylko sympatia społeczna, ale i portfele Polaków są po drugiej stronie. Ksiądz Rydzyk, czy zdatków żyje? Nie! Sie budżet!
Dotacji.
Na 200 czy ileś milionów! Bo inaczej tam by pies z kulawą nogą już, że tak powiem, nie zachadzał. Tylko dzięki kroplówce. Podobnie jak telewizja pisowska, czyli rządowa. Tylko dzięki rządowej kroplówce żyje, bo wszyscy Polacy mają to gdzie? No to sobie dopiszcie.
Damian.
Następny krok. To takich nergali będzie nie jeden, nie 10, 100 czy 1000 i tak dalej. I będzie się rozpalać niechęć ulicy i zwykłych ludzi do kościoła katolickiego. Ksiądz sutannie to będzie chyłkiem uciekał po ulicy. To sobie katolicy gotujecie taki los, przed czym was przestrzegam od przynajmniej 5 lat, tu bardzo często w telewizji. Profesor Kobyliński mówi wam dokładnie to samo.
KM, artykuł o rzekomej obrazie uczuć religijnych jest wrogiem wolności słowa. Niedługo to któraś partia będzie religią i niezgadzanie się z nimi będzie karalne.
No już, przecież ten paragraf jest używany nie tylko, żeby artystów, że tak powiem, w jakiś sposób tam trzymać na smyczy. Ten paragraf będzie teraz używany do wszystkich krytyków Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rządzącej. To jest kolejny dowód tego sojuszu strasznie zdradzieckiego, faryzejskiego, prostytuującego się sojuszu tronu i ołtarza. To będzie zaszczuwanie Polaków. To z wolnością nie ma nic wspólnego. I tutaj ktoś powie, a to tam jakiś Nergal. A, to Biedroń, bo Biedroń teraz też taki, tam chyba z tej, nie wiem, jakiej on tam partii jest, Nowoczesnej Wiosny, czy Spóźnionej Jesieni?
Lider Wiosny.
Lider.
Wiosny.
Wiosny.
No chyba, że teraz będzie lata, jak się zmieni.
Nie, no idzie roku. Wiosna, nie?
I on również wyraził zadowolenie z tego wyroku w sądu, który uniewinnił aktywistki.
A ja wyrażam niezadowolenie.
Że w ogóle sąd...
Bo w ogóle sąd Rzeczpospolitej nie powinien się takimi rzeczami zajmować. To jest inkwizycja, a nie żaden sąd.
Robert Biedroń powiedział, wystarczy już fanatyków religijnych w naszym kraju. Co to oznacza, fanatyków religijnych? Czy teraz lewica, no tak można szeroko ją nazwać, będzie walczyć na przykład z protestantami, twoim zdaniem?
Nie, no myślę, że tutaj... Ile znacie protestantów, żeby ze 196, czyli obrazę uczuć religijnych, kogoś ktoś, no, że tak powiem, pozywał, nie? Tutaj nie ma takich procesów. Pytałem, ile procesów Świadków Jehowy wytoczonych katolikom za jedzenie kaszanki? No nie ma, zero, nul. To są tylko katolickie procesy. To jest tylko, można powiedzieć, narzędzie kościoła rzymskiego, używane przez część, można powiedzieć, takich bardzo, jakby to powiedzieć, głupich i krótkowzrocznych wyznawców katolicyzmu, bo oni myślą, że to się nazywa pyrusowe zwycięstwo. że tak, oni skażą jeszcze jakieś tam babcie, czy te babki z tymi, wiecie, tam aureolami, oni może nergala jeszcze może kogoś i tak dalej, i tak dalej. Ale wahadło opinii publicznej, każdy widząc to, będzie mówił dość tego i nie będzie głosował na partie katolickie. Albo nie pójdzie na wybory, albo zacznie głosować na partie lewicowe. To wy do tego doprowadzicie. Wielu konserwatystów, czy wielu konserwatywnych katolików można było widzieć na tych marszach różnych przeciwnych Kaczyńskiemu i czy to w tych, jak to się tam, futrzakach, czy później jak wyprowadzał ludzi na ulicę. To się ludzie dziwili, nawet z Konfederacji, pamiętasz? Tak. Rozmawialiśmy z posłem młodszym Dobromirem, znaczy Sośnierzem. I on mówił, wow! Na strajkach kobiet ja widzę zwolenników Konfederacji. Co jest? Przecież my jesteśmy przeciwko aborcji. Ale ludzie tak są wkurzeni tym fundamentalizmem pisowsko-katolickim, że po prostu już mają dość i wychodzą na ulicę. Nawet ludzie, którym by nigdy nie przyszło do głowy protestować przeciwko ochronie dzieci poczętych. Nie? Czyli zobaczcie, do czego PiS doprowadza. Ja mówię, szykujecie ogromne wahadło, taki taran, który rozwali tę zmurszałą, jeszcze trzymającą się tylko na właśnie na sądach, na paragrafach, na potędze finansowej biskupów. Tylko na tym się trzyma feudalna katolicka Polska. I wy, katolicy, mówię do tej głupszej części katolików, szykujecie taran, który to przewróci, jak można powiedzieć, domek z kart.
Ale jednak zwróćmy uwagę na to, że Nergal na przykład kiedyś wykonywał, można powiedzieć, takie obsceniczne happeningi z figurą Jezusa.
No przecież i Biblię dar też.
Również mówił, że wtedy walczy z zabobonem.
A niech tam sobie walczy. Co? Ludzie, jeśli chcesz prawa, żebyś ty mógł walczyć z tym, co ty uważasz za zabobon, to musisz dać to samo prawo Nergalowi. To się nie mieści w głowie nawet wolnościowcom polskim.
No właśnie.
Ja naprawdę rozmawiałem z wieloma wolnościowcami, czy w WPR-ze dawno temu, czy jeszcze teraz, przecież różne komentarze i dialogi tu toczymy. Wolnościowcy w Polsce mają zryty beret feudalizmem katolickim i nie rozumieją, że jak ja chcę wolności dla siebie, to w takim samym zakresie muszę dać wolność drugiemu człowiekowi. Chociażby on miał absolutnie przeciwny światopogląd niż ja. To jest dopiero prawdziwe podejście do wolności. Nieznane praktycznie w Polsce. Bo pamiętasz, jak myśmy bronili katolików pod pałacem namiestnikowskim, no to wtedy i Pospieszalski, i o, pastor, o, znowu się widzimy, i Ewa Stankiewicz, i film Krzyż. Nie? A za pół roku udawali, że nas nie znają. No i Ewa nam szczerze powiedziała, ale Paweł, ja przecież miałam ogromne kłopoty. Co ja to takiego zrobiłem nowego? No przecież walczymy w tej samej sprawie, wszystko git. Ty krytykujesz papieża Jana Pawła. Mówię, zaraz, ale myśmy się chyba umawiali na walkę o Polskę, a nie na walkę o papieża. To już nic nie powiedziała na ten argument.
Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach, mówił na temat artykułu 196 kodeksu karnego w telewizji Idź Pod Prąd. Prosimy ten materiał krótki i wracamy za chwilę.
Niewątpliwie dzisiaj żyjemy w takiej atmosferze wzmożenia, że w zasadzie już wszystko, czy jakakolwiek krytyka, która jest kierowana wobec Kościoła, może być traktowana jako obraza uczuć religijnych. Dlatego też pojawiają się głosy inne, że być może należy w ogóle zrezygnować z tego artykułu, że on dzisiaj w XXI wieku jest rzeczywiście zbędny. Natomiast moim zdaniem to, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu świadczy o jakości naszej debaty publicznej. To jest zasadniczy kłopot.
Całość na naszym kanale. Rzeczywiście, jeśli chodzi o dane prokuratury, do sądów skierowano w tej sprawie w 2020 29 aktów oskarżenia, a w 2016 było ich tylko 10. W latach 2016-18 prawomocnie skazano 29 osób, w tym 11 na karę grzywny, 10 na karę pozbawienia wolności, a 8 na karę jej pozbawienia. W 4 przypadkach odstąpiono od zawieszenia kary, czyli widać, że ta liczba i aktów oskarżenia i skazań w sprawie artykułu 196 się zwiększa.
No to widać, że mamy coraz większy fundamentalizm religijny i tu za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tej części związanej z Solidarną Polską, tak to się chyba nazywa, czyli z partią Zbigniewa Ziobry i spółki. Także to oni forsują, żeby prokuratura, bo przecież prokuratura, wiecie, nawiedzonych wariatów, no to zawsze się znajdzie, nie? Nie sieją, nie orzą, głupich sami się mnożą, nie? Takie jest przysłowie. Także wariatów, którzy będą składać zawiadomienia do prokuratury, że ich uczucia religijne zostały tym czy tamtym obrażone, nie? To zawsze, jak damy taki paragraf, no to przyjdą i wariaci. Jak nie damy, też przyjdą, tylko nie będą mieć paragrafu. No i teraz prokuratura zawsze stała. Nie, no to bzdura, to jest w ramach wolności. Tu absolutnie ten paragraf nie ma zastosowania i tak dalej. Wyrzucała do kosza, no tam odmawiała wszczęcia postępowania, nie? Zobaczcie, za Ziobry, czyli za PiS-u, no tu już prokuraturzy mają inne instrukcje. Już mają teraz, jak ktoś tam się poczuje, Kaja Godek się poczuje tam urażona, czy ktoś inny, to już mają lecieć i, że tak powiem, no działać. No a teraz, a lewacy, ci najskrajniejsi mówią, a my se zarejestrujemy kościół tego latającego potwora spaghetti. Tak. I teraz jak ktoś powie cokolwiek o homoseksualizmie, nie? No to będzie nasze, bo my będziemy czcić na przykład homoseksualizm, no bo potwór spaghetti przecież tam może im dowolne objawienie dać i będzie tam homoseksualizm na przykład przedmiotem ich czci czy kultu i tak dalej. No i teraz sobie zawiadomienie do prokuratury, że ktoś powiedział, że homoseksualizm jest grzechem, to obraża ich homoseksualnego Boga, czy w ogóle przedmiot czci, no nie wiem, to już sobie tam niech wyznawcy tego potwora spaghetti definiują te swoje artykuły wiary. No i co prokuratura Ziobry zrobi? No? No? Jeśli będzie chciała być ślepa, znaczy w sensie sprawiedliwa, no to musi katolika skazać w tym momencie.
A co z mową nienawiści i paragrafem?
A dokładnie to samo.
Czy też byś zlikwidował ten paragraf?
Oczywiście. Wzór wolności słowa został wypracowany w Stanach Zjednoczonych. Nie ma lepszej, można powiedzieć, legislatury niż i praktyki, niż to, co w Stanach Zjednoczonych. I do tego wzoru powinniśmy iść. I tam, zobaczcie, każdy może krytykować prezydenta, premiera, znaczy nie ma premiera, ale se też może krytykować, a co mu przeszkadza, nie?
No jak ktoś obraża kogoś, tak?
Co to znaczy, jak obraża?
No właśnie.
No jak ktoś powie, ty głupcze, no to teraz trzeba by zbadać, czy on jest głupcem, czy nie, nie? No bo jak jest głupczem, to go nie obraża, tylko prawdę mówi, nie? No to jak? Czyli, a jak będą tej głupotę mierzyć? No proszę. Dlatego lepiej takie rzeczy zostawić, można powiedzieć, kulturze międzyludzkiej i budować właściwe relacje społeczne, tłumaczyć ludziom, że pewnych rzeczy nie powinno się mówić, to powinno się mówić w rodzinach, w kościołach i tak dalej. Czyli to jest domena kultury, a nie sądu. Bo jeśli to zaczniemy penalizować, to sądy będą musiały, wiecie, każdy teraz komentarz w internecie, czy ten nazwał tego H, czy nie. Rozumiecie, nie? Że to jest co innego nazwać kogoś H, czy nazwać kogoś tam głupi, czy jeszcze jakoś inaczej, niż na przykład pisać, zabijmy tego lub tamtego.
No to już
to,
jest...
To jest nawoływanie nie do nienawiści.
Tak.
To jest nawoływanie do mordu. Jeśli albo zniszczmy, spalmy ten kościół, nie? Tak na przykład my dostajemy często takie życzliwe laurki chyba od katolików, no nie wiem, może od wyznawców tego potwora spaghetti, ale raczej chyba obstawiam, że to bardziej z tej religii. I żeby tam spalić, nie? To czy tamto, nie? Co tam do nas należy, nie? No to jest karalne, bo to jest nawoływanie do przestępstwa, które nie ma związku z religią. Nie? Ale jak ktoś by na przykład mówił, Chojecki jest głupi, albo Chojecki pieprzy głupoty, nie? Albo to bzdury, co mówi Chojecki i tak dalej. To nie jest żaden przedmiot działań sądu. Niech sobie tam głupi pisze. No co ja poradzę? No, jak głupi nie rozumie, co ja mówię, no już sobie tylko mogę się pomodlić za niego z pożałowaniem, znaczy z politowaniem popatrzę na idiotę. No i tyle. No i koniec dyskusji.
Nie? Tomek G., czy religia nie narusza uczuć religijnych ateistów?
No na przykład. No to właśnie o tym mówię. O tym mówię, że sobie zrobią kościół ateistów i teraz kto będzie mówił o Bogu, to narusza ich uczucia religijne. I teraz wszyscy chrześcijanie bach w tiurmu. I do tego katolicy doprowadzą. Do tego katolicy doprowadzą, że mówienie o Bogu, mówienie prawd biblijnych będzie ścigane już jak nie 196, to z mowy nienawiści. Idźcie dalej w tą stronę.
Johnny Walker, państwo powinno chronić wolność słowa i wyznania i to wszystko. Każdy może mówić, co chce i wierzyć w co
Amen.
Chce, jeśli nie wchodzi w życie i nie depcze drugiej osoby. Yeah. Ale jak właśnie postawić to, te granice, już na koniec cię zapytam, nie deptania drugiej
Mówię,
osoby.
Jeśli ten człowiek nie wzywa do przestępstwa, czy nie popełnia przestępstwa, nie? Czyli nie wzywa do nienawiści, czy w takim sensie nie wzywa do uczynienia czegoś z nienawiści, czyli spalenia, zabicia, oblania kwasem, jeśli nie nęka cię, nie, że łazi za tobą i tego, czy ci maile codziennie przysyła po 100 jakiś głupot i tak dalej, bo to jest zakazane, to jakby pisał, wiecie, nie z powodów religijnych, tylko z powodów tego, że na przykład mu się tam jakaś dziewczyna podoba i tak dalej, to jest mobbing, nękanie i tak dalej. No to są paragrafy. Po co w to mieszać religijne paragrafy? Po co robić z państwo quasi wyznaniowe? Po co z sądu robić sąd inkwizycyjny? Ludzie, opamiętajcie się! Jak sąd ma rozstrzygać, która religia ma rację? I teraz jak na kazaniu ksiądz będzie wyśmiewał protestantów, a pastor będzie wyśmiewał katolików, to co, obaj mają się w sądzie spotkać? No, się w łeb! Bo inaczej dojdziemy do tego, co jest w krajach islamu. Islam przyszedł do Francji, a tam myśleli, że mają świecką republikę. I se jaja robili z Mahometa. No to przyszli z kałachami i wystrzelali redakcję Charlie Hebdo. Tak? Ładnie? No to do tego ma dojść? Tego chcecie?
Możemy debatować, drodzy państwo, nie do sądu, ale zapraszamy na debatę na temat organizacji lekcji religii i pomysłu matury. Z religii to już druga taka wielka debata w Idź Pod Prąd i czekamy tutaj na wasze pytania, na wasze głosy, komentarze. Piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl. Przypominam, temat organizacja lekcji religii i matury z religii. A na naszym kanale YouTube, Facebooku jest już dostępny najnowszy newsletter telewizji Idź Pod Prąd. Za chwilę go państwu pokażemy. Idźpodprąd.pl. Zjednoczona Prawica funkcjonuje w dyktatorski sposób. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, wczoraj mówił o tym w telewizji Idź Pod Prąd. Polecamy ten artykuł, a także cały program na naszym kanale. Dzisiaj o 18:00 dogrywka Idź Pod Prąd, 19:00 serwis informacyjny i 20:30 Studium Ewangelii Jana po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, jak i sędzia, a także, tak jak mówiłam, newsletter telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie za ten program i mam nadzieję do zobaczenia. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i dziękuję państwu. Mam nadzieję, że daliśmy wam trochę, że tak powiem, tematów do przemyślenia. Sprawa będzie budziła coraz większe emocje. Sprawa będzie zataczała coraz szersze kręgi. I niestety, tak jak powiedziałem, fundamentaliści katoliccy przegrają nie tylko swoją sprawę, ale przegrają być może sprawę chrześcijaństwa w Polsce. Dlatego bijemy na alarm.
A o godzinie 18:00, tak jak mówiłam, Idź Pod Prąd dogrywka. Mam nadzieję, że będziemy mieć już informacje na temat Zhehui Li, czyli działacza Falun Gong, którego ekstradycji domagają się komunistyczne Chiny. Teraz, mam nadzieję, już rozprawa się skończyła. Będziemy się łączyć z mecenasem Kitaj Grodzkim, jego obrońcą. No i zobaczymy, czy sąd apelacyjny w Warszawie zgodził się wypuścić Zhehui Li na wolność. O tym o 18:00, mam nadzieję. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
Gdybyście mieli wybrać podstawowe zadanie władzy państwowej, to co byście wybrali? Pamiętacie Salomona? O co on, przygotowując się do roli władcy najpotężniejszego w historii Izraela, o co prosił? O to, żeby umiał sprawiedliwie sądzić swój lud. Czytam sobie też księgę proroka Samuela. To był właśnie jeszcze czas sędziów, czyli że Bóg wyznaczał sędziów, niekiedy w innych procedurach oni byli do tego urzędu, czy tej roli bardziej powoływani, i ich zadaniem było sądzić. Zobaczcie, prawo było ciągle to samo. Bóg objawił prawo Żydom, czyli przepisy prawa, ustawy, konstytucja, tak dzisiejszym językiem, były takie same. Ale zobaczcie, dwa pokolenia sędziów, to jest księga Samuela, 8 rozdział, werset 1 i 3 wam przeczytam. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swych synów sędziami nad Izraelem. Wcześniej on był tym sędzią i bardzo tam dobrze sobie radził. Ale potem ustanowił swoich synów. I 3 werset. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zobaczcie, nam się mówi, że zróbmy reformę prawa, a wtedy poprawi się orzecznictwo, czyli ludzie będą mieć sprawiedliwe wyroki. Nie. Kluczem jest człowiek, który kocha sprawiedliwość. Czyli potrzeba nam sędziów, którzy kochają sprawiedliwość. Oczywiście z punktu widzenia biblijnego kochanie sprawiedliwości i kochanie Boga jest bardzo ze sobą bliskie. Ale zobaczcie sobie dzisiaj wieczorem film fabularny Sędzia, Judge po amerykańsku, po angielsku. Amerykański film, który pokazuje, jak ten człowiek, tam o Bogu nie ma wiele, jak ten człowiek widział swoją misję sędziego jako wprowadzanie sprawiedliwości. I teraz pytanie, ilu takich sędziów mamy? Czy jesteśmy narodem błogosławionym przez Boga?
Co wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w lutym? 1 lutego obchodziliśmy 5. rocznicę codziennego nadawania telewizji Idź Pod Prąd na żywo. W specjalnym wydaniu programu przypomnieliśmy historię powstania naszej telewizji, kulisy tworzenia programów, wspominaliśmy przeszłość i omawialiśmy plany na przyszłość. Otrzymaliśmy również wiele życzeń i podziękowań z Polski i ze świata, zarówno od stałych widzów i darczyńców telewizji, jak i od polityków, dziennikarzy i duchownych, którzy goszczą na antenie telewizji Idź Pod Prąd, m.in. od księdza profesora Jarosława Kupczaka, posła Bartłomieja Wróblewskiego, posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, posła Andrzeja Sośnierza, redaktora Eli Barbura, redaktor Hanny Shen, szefa Epoch Times w Europie, Manya Nang oraz wielu innych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie i ciepłe słowa otrzymane w tym dniu. Są one dla nas olbrzymią zachętą do pracy i pełnienia misji, której podjęliśmy się 5 lat temu. To jest codziennego dostarczania rzetelnych i prawdziwych informacji, zachęty duchowej i angażowania się w sprawy, które decydują o przyszłości Polski. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w ostatnich tygodniach? W naszej telewizji wystąpił Marian Kowalski, który ponad 2,5 roku temu w nieoczekiwany sposób zakończył z nami współpracę. Z okazji Dnia Darwina zorganizowaliśmy debatę na wesoło. Ewolucjonizm kontra kreacjonizm. To było prawdziwe starcie tytanów. Rękawicę rzuconą przez przedstawicielkę i popularyzatorkę kreacjonizmu dr Małgorzatę Gazdę podjął profesor Rychwałt. Kto wygrał? Przekonajcie się sami.
Nie przyszedłem tu dyskutować, tylko właśnie przyniosłem sobie nawet pług, żeby po prostu dzisiaj was zaorać. Zaorać was dzisiaj w ten dzień urodzin Charlesa Darwina, w ten dzień święta ewolucyjnego. Dobrze?
W lutym w Polsce wybuchła kolejna afera dotycząca pedofilii w Kościele katolickim. Jakub Pankowiak, ofiara księdza pedofila, tak skomentował dotychczasowe działania władz kościelnych i świeckich.
Mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest wykreowany na takiego wielkiego pomocnika osób poszkodowanych i na człowieka, który nareszcie pozwoli zająć się tą sprawą i wyjaśnić tę sprawę przede wszystkim do końca, a nie potrafi wprowadzić bardzo prostej zasady, że każdy poszkodowany powinien być informowany na bieżąco, co się dzieje w sprawie jego sprawcy.
W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił również Robert Fidura, który wyznał, dlaczego nie chce już współpracować z biskupami.
Czarę goryczy, tak jak pani to nazwała, przelała sprawa księdza świętej pamięci, księdza Dymera. Bo z jednej strony biskupi powołali Fundację Świętego Józefa, w której brałem udział, wpłacają na nią pieniądze, a z drugiej strony drugą ręką, no właśnie, przez 26 lat kryją sprawcę i robią wszystko, co możliwe, żeby nie odbył się proces kanoniczny.
Gościliśmy również prokurator Ewę Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, która opowiedziała o sytuacji polskiej prokuratury oraz szykanach stosowanych przez kierownictwo Prokuratury Krajowej.
Niestety od 2016 roku mamy do czynienia z taką sytuacją, że prokuratura stała się bardziej narzędziem w rękach władzy wykonawczej, władzy politycznej i jest wykorzystywana do załatwiania różnego rodzaju innych celów niż właśnie ściganie przestępstw.
Przeprowadziliśmy wywiad z nowym pełnomocnikiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, doktorem Arturem Góreckim, który odpowiadał na pytania, jaka przyszłość czeka polską szkołę i czy teologia katolicka będzie kryterium przeglądu podręczników. W naszej telewizji wystąpił również Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Zapytaliśmy go o sytuację w Zjednoczonej Prawicy. Co nowego pojawiło się w telewizji Idź Pod Prąd? Na początku lutego swoją działalność rozpoczęła redakcja sportowa. Wiadomości sportowe są prezentowane na koniec każdego serwisu informacyjnego o godzinie 19. Wyemitowaliśmy pierwszy film z serii filmów edukacyjnych dla dzieci i pomocy dydaktycznej dla rodziców. Odcinek pierwszy pod tytułem Odmiana przez przypadki przedstawia sposób na szybkie zapamiętywanie abstrakcyjnych pojęć przez dzieci. W lutym zaprezentowaliśmy pierwszą część filmu Reja Komforta Ateistyczne urojenie z polskim lektorem. Film przedstawia historię kilku osób, ateistów, którym zostaje zadane między innymi pytanie o pochodzenie DNA. Nad czym pracujemy? Finiszujemy z produkcją filmową naszej telewizji o żołnierzach wyklętych. Jest to kontynuacja filmu Sprawiedliwi wśród narodów, historia rodziny Jaroszów. Pracujemy nad nowym numerem magazynu Idź Pod Prąd. W przygotowaniu są kolejne wersje językowe komiksu Czas Apokalipsy, a także kolejne produkcje muzyczne. Będzie się działo. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia swojej cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Do zobaczenia.